Polak na Zielonej Wyspie. Zaprasza ksiądz Rafał Siwek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Dzisiaj jestem w pięknym Nawan. Piękne miasteczko tutaj niedaleko, po sąsiedzku. Też w pięknym domu, w którym mieszka ksiądz Janusz Ługowski, miejscowy duszpasterz Polaków w diecezji. I księża Januszu, może parę słów o sobie. Jak tutaj trafiłeś, jak długo tutaj mieszkasz i czym się zajmujesz na co dzień jako duszpasterz Polaków?
Pracuję tutaj już od 12 lat. Przyjechaliśmy razem. Tam różnica dwóch, trzech dni. Na początku miałem pracować tam, gdzie ksiądz Rafał, w Kawan, ale jedna literka się zmieniła i trafiłem do Nawan. I jestem tutaj od 12 lat. Pochodzę z diecezji płockiej, dokładnie region, to ziemia zawgrzańska, Mława, Ciechanów na pograniczu z Warmią, Mazurami. Kończyłem seminarium w Płocku, pracowałem w Polsce 6 lat, tutaj już 12 lat. Pracowałem w Siepcu w Polsce 5 lat, w Płocku na tak zwanej Wielkiej Płycie 2 lata. No i później Pan Bóg dał, że trafiłem tutaj do diecezji MIT opodal Dublina. Krabstwo MIT, ale nie tylko, bo i Westmeath i Offaly. Kilka częściowo hrabstw wchodzi w skład diecezji MIT. Rezyduję właśnie w tym domu polskim, tak to nazywamy, w Nawan, ale praktycznie jestem w całej diecezji MIT. To tyle może, jeśli chodzi o mnie.
A co to znaczy polski dom? Bo to jest też taka ładna nazwa. Czy to było wcześniej, to był polski dom?
Wcześniej pracował tu przede mną ksiądz Marcin, bodajże półtora roku. On wyjechał i ja tutaj przyjechałem. I ksiądz Marcin cały swój pobyt mieszkał w domu parafialnym na plebanii. Natomiast ja, kiedy przyjechałem, od razu biskup mi powiedział, że jest dla mnie oddzielny dom, że miał tam przestrzeń dla pracy z Polakami, na spotkania i tak dalej. I pierwsze tylko miesiące mieszkałem na plebanii, a później przeniosłem się właśnie tutaj do tego domu, gdzie już ponad 11 lat w sumie mieszkam. Jest to duży dom. Kiedyś tutaj mieszkali księża pracujący w szkole, bo wszystko jest na terenie szkoły, St. Pat's Classical School. I później siostry zakonne, później jakiś czas ten dom stał wolny. No i to był chyba dobry pomysł księdza biskupa ówczesnego Michaela Smith, żebym ja tutaj zamieszkał. Raz, żeby ktoś tym domem się opiekował, ale główny cel był taki, żebyśmy mieli miejsce po prostu my Polacy na takie spotkania, które miałyby tam charakter czy religijny, czy taki właśnie wspólnotowy, jako my Polacy. Dom jest przepiękny, stary budynek, zabytkowy budynek, duży. Mamy parking, mamy opodal salę gimnastyczną, też boiska, także jeśli mamy jakiekolwiek eventy z Polakami tutaj, to jest jakby cały taki przestrzeń idealna praktycznie. No i jest tutaj też polska szkoła sobotnia, spotkania różnego rodzaju, to może potem co my tu robimy, ale sam dom polski, tak to nazwijmy, jest takim trochę sercem diecezji, jeśli chodzi o nas Polaków. Tutaj najwięcej tych wydarzeń ma miejsce.
No właśnie, w mojej diecezji, tam gdzie ja teraz pracuję, no to w zasadzie moje duszpasterstwo Polaków to się ogranicza w zasadzie tylko do sakramentów, nie? Że generalnie no, msza święta po polsku, chrzest, czasem robiłem właśnie, czy robię kurs przedmałżeński, czy no raczej te spotkania dodatkowe to są takie bardzo ograniczone, a pamiętam, że właśnie, no ponieważ mieszkamy od siebie 60 km mniej więcej, godzina jazdy, więc dużo osób ode mnie z naszego rejonu właśnie przyjeżdżała tutaj, jak ksiądz wspomniał o różnych eventach, więc były tutaj różne wydarzenia i może ksiądz nam się trochę pochwali, co się udało tutaj na Zielonej Wyspie zrobić dla i z Polakami.
Pierwsze, czym chciałbym się pochwalić, jeśli miałbym się chwalić, to przede wszystkim Polakami. Ilość przefajnych ludzi tutaj, którzy czują taką nutkę społecznika, i zarówno w tym wymiarze religijnym, jak też takim społecznym jest naprawdę spora. Mamy tu wielu takich fajnych ludzi, którzy oczywiście bezinteresownie z potrzeby serca i wiary chcą coś czynić innym, tak? I jakby no, są ci ludzie moją dumą tutaj, tak? Bo umówmy się, że sam zrobił pewnie coś tam bym, ale tak naprawdę siła tutaj tego naszego duszpasterstwa i to, co tu się działo, czy dzieje, to wynikała przede wszystkim z tej grupy ludzi, którzy angażowali się od samego początku pro bono i chcieli coś zrobić po prostu. I jest tutaj taka grupa, sądzę, jakby w całej diecezji, gdybym miał zebrać ich w jedno miejsce, to myślę, że to jest 60-80 osób. I mówię tutaj o społecznikach. Nie o tych, którzy przyjeżdżają na spotkania i są, tylko o tych, którzy organizują. Więc to jest spora grupa, mając w jednym miejscu tak liczną grupę ludzi, którzy po prostu nie mogą, tak kolokwialnie mówiąc, usiedzieć w miejscu, muszą coś robić. I tak rzeczywiście tutaj chcę się chwalić i jestem dumny tymi ludźmi. Dlatego też tak się udało może sporo tutaj zrobić z perspektywy czasu tych 12 lat. Naprawdę mieliśmy sporo tych spotkań, wydarzeń, zarówno w wymiarze religijnym, wiadomo, że to jest jakby mój pierwszy cel, ale też w tym patriotycznym wymiarze. No piękny czas, myślę, że tych ludzi, którzy oczywiście przyjechali tutaj pracować, żyć i za lepszym bytem, ale jakby rozumieją, że te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, są ważne, ale trzeba też jeszcze coś dla innych, tak? I ci ludzie swoim czasem, swoimi pieniędzmi, swoimi talentami dzielili się i dzielą. I dlatego też udało się tutaj założyć Radę Polaków Diecezji MIT, która jakby patronuje całości. Mamy swój statut, to wszystko było za porozumieniem księdza biskupa Michaela, a jeszcze wtedy tutaj nam będącego. I z Rady wyłoniło się po jakimś czasie też Polski Klub Myśli Patriotycznej, grupa ludzi, którzy, to ciekawa historia, byli na początku bardzo mocno nastawieni właśnie tak bardzo patriotycznie i polska historia, polityka. Gdzieś tam mnie usłyszeli na jakiejś mszy, stwierdzili, że i wyczuli u mnie ten sznyt patriotyczny, bo ja patriotą jestem, zresztą my spod Mławy wszyscy patrioci jesteśmy, tam zawsze walczakami byliśmy o polskość. I niezwykła grupa, która na początku bardzo mocno w ten taki kurs patriotyczny poszła, historyczny, społeczny, polityczny, ale dzisiaj, i to jest fajne, ta grupa raczej przełożyła akcent na wiarę i z punktu wyjścia Kościoła i wiary patrzy na patriotyzm, na polskość. To jest ciekawe i to jest sukces tych ludzi też, bo piękne, że jeszcze bardziej pogłębili wiarę swoją przez odkrywanie polskości. A wiemy, że polskość to ten gen właśnie katolickości i wiary. 1000 lat historii to 1000 lat Kościoła w Polsce. I to niezwykła grupa ludzi. Zapraszaliśmy wielu ciekawych ludzi tutaj, dziennikarzy, publicystów, pisarzy gościli u nas. Mamy też stowarzyszenie Credo. To jest malutka grupa 4 panów i oni są organizacją no-profit tutaj na zasadzie prawa irlandzkiego. Ich zadaniem jest szukanie pieniędzy po prostu na te nasze działania. Jest szkoła polska, w zasadzie w diecezji mamy 4 małe szkółki, z tym, że one nie są wprzęgnięte w duszpasterstwo, to są prywatne inicjatywy, ale bardzo fajnie współpracujemy. Są grupy modlitewne, żeby kogoś nie pominąć. Mamy też tutaj grupę anonimowych alkoholików Polaków, to była fajna też inicjatywa. I to też przyszli ludzie, którzy sami chcieli to zrobić, tak? Pomogłem, miejsce dałem. Co roku mamy takie sztandarowe nasze wydarzenie, to jest majówka, to jest największe nasze spotkanie Polaków. Mieliśmy tutaj też specjalnych gości na tych majówkach przez te lata, ale też wiele innych spotkań, jak Mikołajki, jak 11 listopada. No wiele, wiele takich spotkań, że ten program od dobrych kilku lat ogranicza się do tego, że w ciągu 10 miesięcy od września do czerwca mamy około 40 mniejszych, większych spotkań dla Polaków o charakterze religijnym, jak też patriotycznym. Ale jeszcze raz, jeśli mam się chwalić, to chwalę się tymi ludźmi. Bo to najfajniejsze, co nam się udało, że potrafimy być razem, razem działać i tak z potrzeby po prostu polskiego serca i katolickiego serca.
Jesteśmy na antenie diecezjalnego radia Rodzina, więc rodzina jest też jakoś wpisana w diecezję kaliską. Mamy obraz piękny świętej rodziny ze świętym Józefem. I pamiętam, że tutaj też dużo osób z mojej diecezji przyjeżdżało właśnie na Dni Rodziny. Czy mógłby ksiądz coś więcej o tym powiedzieć?
Przede wszystkim myślę, że nie tylko moje duszpasterstwo, ale nas wszystkich tutaj polskich księży na migracji w Irlandii, ale nie tylko. A pewnie wszędzie ten sam schemat działa, że przede wszystkim pracujemy z rodzinami, tak? I nasze pierwsze spotkania to były spotkania z konkretnymi rodzinami i jeśli mamy kontakt, to z konkretną rodziną, jakby wspomagamy tutaj w takim bezpośrednim kontakcie nasze polskie rodziny, ale faktycznie ta inicjatywa od początku ona się pojawiła, takiego dnia skupienia. W Polsce to jest bardzo chyba popularne, że na jeden dzień zjeżdżają się rodziny z dziećmi, małżonkowie. No i zapraszaliśmy każdego razu gościa z Polski, księdza prowadzącego. Pierwsze dwa spotkania poprowadził nam ksiądz dr Jarosław Kamiński. To jest dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Kurii Diecezji Płockiej. A wspominam o nim dlatego, że trochę ta inicjatywa od niego wyszła, kiedy był tutaj na rekolekcjach. No i pierwsze i drugie właśnie rekolekcje poprowadził tak, że te polskie rodziny po prostu były tak pięknie, przeżyły ten czas i poszła fama tych spotkań, że później no, troszkę żeśmy korzystali na tym, że ksiądz Jarek tak fajnie to poprowadził, mądrze, duchowo, ale z takim luzem też, trochę takim naszym irlandzkim luzem, jak będziemy może mówić o Irlandii, to trochę więcej o tym, że ludzie naprawdę się poczuli. Pierwsze 4 lata mieliśmy nawet 2 razy w roku takie dni skupienia, później już raz w roku robiliśmy. No i potrafiło być 40, może więcej rodzin na takim spotkaniu. Na nasze warunki to jest dużo. Kiedy małżonkowie mieli swoje spotkania, konferencje, dzieci w tym samym czasie miały albo gry zabawy, albo katechezę przygotowywaną. Fajna inicjatywa, która też oprócz takiego jakby pogłębienia intelektualnego, pogłębienia wiary, bardzo mocno wnosiła ten aspekt integracyjny grupy. Ci ludzie będąc ze sobą przez cały dzień, rozmawiając, żartując, oczywiście jedząc polskie jedzenie przygotowane wcześniej i tak dalej, już po jakimś czasie się poznawali, chcieli ze sobą się spotykać. Fajny efekt był tego właśnie w tym wymiarze integralności tej grupy i integracji. Ciekawa propozycja, podtrzymujemy ją. Oczywiście teraz pandemia trochę trudno, ale robiliśmy to wcześniej i mam nadzieję, że wrócimy do tej idei, że raz w roku, może 2 razy w roku będziemy właśnie przygotowywać te spotkania.
No mi się wydaje, że pomysł jest idealnie i trafiony, bo tak jak nawet jak ja patrzę gdzieś tam na swoje rodziny w diecezji, no to dużo rodzin jakoś przeżywa jakiś kryzys, no bo to jednak jest też życie na emigracji. Jeszcze wcześniej, można powiedzieć, to było dużo mężczyzn, później kobiety dojechały, były różne problemy, no ale cały czas problemy są, zresztą chyba wszędzie. Więc myślę, że faktycznie też takie skupienie się duszpasterskie właśnie na rodzinie, no to jest coś, co jest bardzo potrzebne. Nie?
O tyle jeszcze potrzebne, że oni tu są sami często, tak?
No tak, nie ma babci.
Nie
na
ma
przykład
babci, nie ma dziadka, nie ma wujka, Zdziśka i cioci Kazi, tak?
No, dokładnie.
Czy po prostu sąsiadów, których znają od dzieciństwa. Jest ten ksiądz polski, ewentualnie kolejna rodzina, którą bliżej znają i to też jakby dopinguje ich, żeby przyjeżdżać, żeby szukać tego kontaktu. Rodzina, ciekawe spojrzenie na polską rodzinę emigracji też jest ciekawe, bo pierwsze takie, co mnie uderzyło po spotkaniach z polskimi rodzinami, to to, że bardzo często tutaj mężczyźni gotują obiad i przygotowują posiłek. Wynika to z tego, że byli kilka lat sami, po prostu musieli sobie gotować i nauczyli się gotować. Zresztą tak nie chwaląc się, ale po 12 latach ja już też całkiem nieźle gotuję i radzę sobie, no fajnie sobie radzę. Nawet ostatnio w domu robię furorę i nazywają mnie Gesslerową rodziny naszej, bo już z mamą przygotowuję posiłki, jak jestem w domu. Ale to jest takie znamienne, że jadę, patrzę, a to mąż i ojciec jest w kuchni i tam kręci się. Ale to fajne, myślę, że to akurat na plus.
Tytuł naszych audycji to jest Polak na Zielonej Wyspie, więc ksiądz Janusz, jesteś Polakiem na Zielonej Wyspie, czyli w Irlandii, więc jakbyś mógł się nam podzielić, no ty jako Polak, jako ksiądz polski, jak się tutaj czujesz, jak widzisz tą Zieloną Wyspę, jak ci się tutaj, nie wiem, jak ci się tu żyje na co dzień?
Troszkę moi koledzy są poirytowani, jak mówię, że jestem Irlandczykiem. Nie mam paszportu irlandzkiego, ale się czuję jak Irlandczyk i chcę się czuć jak Irlandczyk, bo tą wyspę pokochałem. Tą wyspę, tą kulturę, tych ludzi, tę historię. Jestem tutaj jak w domu. Kiedy jestem w Polsce, w domu rodzinnym i już tam po tygodniu, to chyba wszyscy emigranci tak mają, już zaczynamy po tygodniu trochę, już chcę wracać do Irlandii, do domu, to moi rodzice czy moi bliscy mówią, jaki dom? Ty masz tu dom, u nas, w Polsce. No ale tak to jest emigrantem, że on ma dwa domy. W moim przypadku dokładnie tak jest. Irlandia dla mnie przede wszystkim dzisiaj jest domem. Ja już jestem dłużej księdzem w Irlandii niż w Polsce. To spostrzeganie tego miejsca zupełnie mi się zmienia i jakby przyszłe swoje tutaj widzę. Ale dlatego, że Irlandia po pierwsze przyjęła mnie jak matka. Od samego początku ksiądz biskup Michael był tak otwarty. Oczywiście co drugie słowo pamiętam integracja, ale jakby otwartość tutaj prezbiterium, diecezji MIT, księdza biskupa Michaela, księdza proboszcza, wszystkich kapłanów była tak duża, że praktycznie od razu się tutaj poczułem jak w domu. Jeszcze taką może anegdotę i historię. Po trzeciego dnia jechałem swoim samochodem, który dostałem od diecezji. Mówię, trzeba odwiedzić katedrę. No i wybrałem się i ujechałem całe 15 kilometrów, bo miałem wypadek w sąsiednim miasteczku. I pierwsze co wyszedłem z tego samochodu, nic się na szczęście nikomu nie stało, oprócz tego, że urwałem koło w swoim samochodzie. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale pierwsze co pomyślałem, mówię, Boże, czemu tak? Trzeci dzień, a ja już samochód rozwaliłem. Co ja będę robił bez samochodu tu? Nie rozumiałem tej sytuacji. A w tym samym czasie były rekolekcje kapłańskie całej diecezji. Ja pierwotnie miałem jechać na te rekolekcje, żeby przez 10 minut powiedzieć I am Father Janusz z Polski i witam wszystkich. I to miało być całe moje spotkanie z wszystkimi księżmi z diecezji. To był pierwotny plan, ale że wszyscy pojechali na te rekolekcje, ja rozbiłem samochód, to był początek tych rekolekcji, więc szybka decyzja ówczesnego proboszcza, że Janusz, jedziesz z nami te 5 dni na rekolekcje. Mówię, okej, jadę z wami na te rekolekcje. I przez 5 dni ja miałem okazję z wszystkimi zagadnąć. Wszyscy mnie zobaczyli, byliśmy przez 5 dni, także po 5 dniach już miałem otwarte wszystkie drzwi w diecezji. Zrobiłem chyba dobre wrażenie. Tak po tych rekolekcjach mówię, aha, to dlatego urwałem to koło, żeby mieć tak dobre wejście w diecezję. Także czasami Pan Bóg prowadzi różnymi drogami i chyba to urwanie koła mi bardzo pomogło. Tak dobre wejście w Irlandię, w diecezję pomogło mi też pokochać ten kraj. I poza tym Irlandczycy, tutaj myślę, że ksiądz Rafał potwierdzi, że są tak pogodni ludzie, otwarci ludzie, bardzo tacy grzeczni ludzie, aż czasami za bardzo i pomocni, tej zbiórki, gdzie widzimy ciągle stojących ludzi z bubłami po farbie albo koszykami przed kościołami, zbierając na kogoś czy dla kogoś pieniądze. I ta ich pomocność, szybko poczułem się Irlandczykiem. Poza tym trochę czytałem historii, bo uważam, że tam, gdzie mieszkam, chyba powinienem trochę poznać historii. I okazało się szybko, że historia Irlandii jest bardzo podobna do historii Polski, a w niektórych momentach jest jeszcze dużo bardziej tragiczna niż nasza, bo my straciliśmy niepodległość na 120 kilka lat, oni na 3 stulecia, niektórzy liczą dłużej, później wielki głód, gdzie na populacji 8 milionów, niektórzy twierdzą, 1,5 zmarło, wyjechało z wyspy, drugie tyle, wojna domowa i tak dalej. Także jakby historia, mentalność tych ludzi jest tam bardzo podobna i to też jakby zbliżyło mnie do nich i dlatego tak się dobrze tutaj czuję. Druga sprawa, że Irlandczycy to ludzie bardzo pracowici, zwłaszcza ta starsza generacja. To ludzie, którzy pamiętają straszną biedę. I bardzo ciężką pracę. I wszyscy tutaj mają kogoś za granicą, więc oni rozumieją doskonale emigrantów, bo nie ma tu rodziny, żeby ktoś nie był za granicą w Stanach, w Australii, Anglii czy w innych miejscach świata, więc ta ich otwartość jest niezwykła. Historie Polaków, którzy opowiadali, jak Irlandczycy im pomagali, jakaś tam starsze małżeństwo dało polskiej rodzinie dom, nie chcieli pieniędzy, mało tego, dali im jeszcze samochód, żeby jeździli pół roku. Takich historii tutaj mamy mnóstwo i niezwykli ludzie, cudowni ludzie, którzy mają serce na ręku i bardzo, bardzo pomocni. Dlatego wcale nie jest tak trudno się tutaj zaklimatyzować. I dlatego mówię, że jestem Irlandczykiem, trochę może irytując niektórych, czy niepokojąc rodzinę, czy moich kolegów, przyjaciół, ale ja się czuję Irlandczykiem i chcę być Irlandczykiem. Dumny jestem z Irlandii. Gdziekolwiek jestem, to podkreślam, że jestem też z Irlandii, że to też mój dom, bo to ważne. Jeśli na sam koniec mogę coś dodać jeszcze, bo...
Koniecznie.
My mamy problem z naszymi dziećmi, które czasami nie wiedzą, kim są, bo tutaj mówią, że są Polakami, a kiedy jadą do Polski, tam słyszą, że są Irlandczykami, bo często ich język już albo akcent, albo gubią słowa i tak dalej. I czasami jest to pytanie tych dzieci, kim ja jestem i kim się czujesz. I zawsze dzieciom mówię, że masz tak duże serce, że w nim się zmieści i Polska, i Irlandia. I mów, że jesteś Irlandczykiem i Polakiem, bo tak jest. Po prostu ktoś jest i jednym, i drugim, bo jestem Irlandczykiem i Polakiem. I serca są tak duże, że właściwie mógłbym być jeszcze... kilka narodowości tam zmieścić i też bym dał radę. To zależy od tego, jak człowiek jest nastawiony do innych, do świata, do ludzi. Pełną dumą powiem, jestem Irlandczykiem, z pełną dumą powiem, że jestem Polakiem i nie widzę tutaj sprzeczności. Także I am Irish and Polish too.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.